Bracia i siostry, w ostatniej niedzieli mówiłem na temat przeznaczenia, na temat predestynacji. I to dość ciekawy temat. Mam nadzieję, że niektóre myśli, przynajmniej te najgłówniejsze, mamy gdzieś w naszej pamięci, mianowicie taką chociażby, że Bóg nikogo nie skazuje na wieczne potępienie, ale daje nam prawo wyboru i daje nam prawo do tego, byśmy mogli zadecydować o wyborze życia. Bóg nie stworzył dla człowieka piekła. Człowiek sam piekło wybiera. Bóg jest tym, który chciałby, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do poznania prawa. W związku z tym tematem, który mówiliśmy ostatnią niedzielę, wspominaliśmy historię Abrama, rozmawiającego z Bogiem o przyszłości. I pamiętacie, Bóg obiecywa mu, że wywiedzie z niego potężny naród, który posiądzie ziemię od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. To potomstwo Abrama będzie tak liczne, jak gwiazdy na niebie. Chciałbym, abyśmy dzisiaj wrócili do tego tekstu. To jest 15 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej. Jeśli mamy Biblię, na chwilę otwórzmy ten tekst. Ja nie chcę go czytać, ale przynajmniej przypomnieć niektóre wersety. 15 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej. Tam w 6 wersecie czytamy o reakcji Abrama na słowa Boga, kiedy jest powiedziane: wtedy Abram uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Abram uwierzył Bogu, że to, co Bóg powiedział, jest prawdą i tak się stanie, a Bóg z kolei poczytał mu to za usprawiedliwienie. To jest dość ciekawa myśl, która bardzo często jest rozwijana z kazalnic, gdziekolwiek one się znajdują, jako że wiara faktycznie usprawiedliwia człowieka. Nic innego, jak tylko wiara człowieka usprawiedliwia. I dlatego, że Abraham uwierzył Bogu, nie musiał nic czynić, nie musiał trudzić się, nie musiał w jakiś sposób zdobywać tą przychylność Boga, Bóg poczytał jego wiarę ku usprawiedliwieniu. Ale ten fragment Bożego Słowa, jeśli mamy otwarty, zwróćmy uwagę na arcyciekawą zmiankę, mianowicie w wersecie 18 tegoż rozdziału czytamy: w tym dniu zawarł Pan przymierze z Abramem. W tym dniu Pan Bóg zawarł przymierze z Abramem. Mowa tutaj o przymierzu. Dzisiaj na ten temat chciałbym mówić. Tematem dzisiejszej kazania jest słowo przymierze. Cóż to takiego jest przymierze? Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że czasem jako ludzie coś komuś obiecujemy. Czy zawsze się z tych obietnic wywiązujemy? Nie zawsze się wywiązujemy. Jest to naszym celem, by jeśli coś powiemy, jeśli coś przyrzeczemy, to chcemy to dotrzymać, ale nie zawsze nam to wychodzi. Nie zawsze potrafimy to dotrzymać, to co obiecujemy. Natomiast przymierzu, które zawiera Bóg z człowiekiem, przynajmniej po jednej stronie tkwi pewna pewność. Obietnica, którą składa Bóg człowiekowi, nigdy nie może być cofnięta. Pan Bóg stoi za swoim przymierzem. Pan Bóg jest tym, który gwarantuje to, że co powiedział, to też i wypełni. A na dowód tej obietnicy, tego składanego przyrzeczenia, Pan Bóg zawiera z człowiekiem taki rodzaj ślubu, taki rodzaj manifestacji, czegoś, co na zewnątrz też widać, co jest pieczęcią takiego przymierza, składa to przymierze i składa znak przymierza, przypieczętowuje to pewnym ślubem, pewną obietnicą, mówi: tak na pewno się stanie, jak to jest też i widoczne. Wertując karty Słowa Bożego, nie tak trudno zauważyć, że Bóg chce i zawiera przymierze bądź to z pojedynczym człowiekiem, bądź to z całym narodem, albo też z wszystkimi ludźmi na obliczu ziemi, albo nawet też ze wszystkimi istotami żyjącymi. Tych przymierzy w Starym Testamencie jest kilka, czy też nawet kilkanaście, jakie Bóg zawarł z człowiekiem, czy też z narodem, czy też ze wszystkimi ludźmi, a nawet istotami żyjącymi na całej ziemi. Pamiętamy jedno z tych pierwszych przymierzy opisanych w Biblii. Znajdujemy ją kilka rozdziałów wcześniej, też w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 9 rozdziale. Jest to jedno z najbardziej znanych przymierzy. Nie mamy czasu dzisiaj szczegółowo omawiać treści tego przymierza, Ale chciałbym, abyśmy wsłuchali się w tekst tego przymierza i fragment Bożego Słowa zapisany jest właśnie w 9 rozdziale od 8 do 15 wersetu. To jest jedno z pierwszych przymierzy. Na to rzekł Bóg do Noego i do jego synów, którzy byli z nim, mówiąc: oto ja ustanawiam przymierze moje z wami i z potomstwem waszym po was i z wszelkimi istotami żyjącymi, które są z wami, z ptactwem i z bydłem i z wszelkimi dzikimi zwierzętami, które są z wami i z tymi wszystkimi, którzy wyszły z arki wraz z wszystkimi zwierzętami ziemi. I ustanawiam przymierze moje z wami, że już nigdy nie zostanie wytępione żadne ciało wodami potopu i że już nigdy nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię. Potem rzekł Bóg: to będzie znakiem przymierza, które ja ustanawiam między mną, a między wami i między każdą istotą żyjącą, która jest z wami po wszystkie czasy. Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. Kiedy zbiorą chmurę i obłok będzie nad ziemią, a na obłoku ukaże się łuk, wspomnę na przymierze moje, które jest między mną a wami i wszelką istotą żywą we wszelkim ciele i już nigdy nie będzie wód potopu, który by zniszczył wszelkie ciało. Zawarcie przymierza jest gwarantem składanych obietnic i jest deklaracją woli ich wypełnienia. Dziś słowo przymierze, zdaję sobie sprawę z tego, może brzmieć nieco archaicznie. Wolimy raczej używać słowa pochodzącego ze świata biznesu, mianowicie słowa kontrakt. Słyszeliście pewnie o takim słowie, prawda? Ale kontrakt to nie jest to samo, co przymierze. Ma troszeczkę inne zabarwienie. W biznesie kontrakt zawierany jest przez dwóch równorzędnych sobie partnerów, którzy spierają się, którzy negocjują warunki kontraktu, a kiedy już dochodzą do kompromisu, osiągną pewien konsensus, wtedy kontrakt może być przez dwie strony podpisany. Natomiast w przymierzu to przymierze zawierane jest pomiędzy nierównymi sobie podmiotami. W biblijnym przymierzu warunki dyktuje zawsze większy, to znaczy Pan Bóg. To On określa ramy przymierza i wychodzi z inicjatywą jego zawarcia. Bóg stawia warunki, a człowiek może je bądź to zaakceptować, bądź je odrzucić. Zazwyczaj w każdym przymierzu inspirowanym przez Boga mamy ten znak składanej obietnicy, to potwierdzenie, pojawia się element krwi, przelanej krwi. Najczęściej jest to krew zwierząt składanych na ofiarę, na ołtarzu zbudowanym przez człowieka dla Boga, bo każde swoje przymierze miało swój charakterystyczny znak, zwany później znakiem przymierza i często była to krew też zwierząt przelewana. Nawet i w tym przymierzu z potopem nie tylko łuk pokazał się na niebie, ale też później Noe zbudował ołtarz i tam złożył ofiarę Panu poprzez zabicie zwierząt. Tak więc patrząc na okoliczności zawarcia przymierza z Abramem, możemy zauważyć złożone również na ofiarę zwierzęta i w ogień przesuwający się nad ołtarzem. Wróćmy do tego tekstu z 15 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Od 9 do 11 wersetu czytamy: do Abrama Bóg rzekł: sprowadź mi 3-letnią jałówkę i 3-letnią kozę i 3-letniego barana, nad to syna rogolicę i gołębicę. I sprowadził mu to wszystko i rozciął na poły i położył jedną połać naprzeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił. Wtedy zleciały się ptaki drapieżne do padliny, lecz Abram je odpędzał. I werset 17. A gdy słońce zaszło, nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i płonąca pochodnia, które przesuwały się między owymi połaciami. W tym dniu zawarł Pan przymierze z Abramem. Trudno nam dzisiaj bez grozy jakiegoś dreszczu patrzeć na ten obraz. Krew przelewana, zwierzęta rozpołowione. Są ludzie, którzy mdleją na widok krwi, nawet i wtedy, kiedy jest jej niewiele, choćby w zastrzyku. Mężczyźni są szczególnie na to podatni, nie mogą znieść widoku krwi. Są też tacy, którym trudno w ogóle patrzeć na zabijanie jakiejkolwiek zwierzyny, czy to kura, czy jakiś inny zwierzak, a już nie ma mowy o tym, aby zrobili to własnymi rękoma. Ja pamiętam z mojego dzieciństwa, mieliśmy na wsi taką małą hodowlę kur i pewnego dnia ojciec czy matka prosili mnie z bratem, ja byłem małym chłopcem, brat 3 lata starszy, żebyśmy zabili kurę na obiad. No więc widzieliśmy to wcześniej, jak się to robi, prawda, i złapaliśmy tą kurę po wielkich gonitwach, no i na tym pieńku, prawda, brat trzymał moją siekierkę i za nogi kurę, prawda, a ja miałem naciągnąć głowę, żeby on uderzył w właściwe miejsce. No i kiedy się zamachnął, kiedy już ta siekiera miała lecieć, ja się przestraszyłem, że pójdzie mi po palcach i puściłem tą kurę, ona się skurczyła. Nie chcę wam oszczędzić, widoków, jak ta kura wyglądała po tym nacięciu. Brat puścił tą kurę, ona zaczęła fruwać, prawda, poraniona cała. A straszny, straszny widok. A jakoś do dzisiejszego dnia trudno mi zabić nawet kurę, ale no niektórzy potrafią, prawda? A tutaj 3-letnia jałówka, koza i baran rozcięte na 2 połówki, a obok jeszcze leżały ptaki, synagolica, zabite ptaki, synagolica i gołąb. Ktoś powie, dziwny zwyczaj. Dziwny zwyczaj zawierania przymierza. Ale ci, którzy czytają Biblię, szczególnie Stary Testament, są przyzwyczajani do patrzenia na pewne obrazy, które mają również symboliczną wymowę. Przez każdy obraz, choćby wydawał się być najdziwniejszym, Bóg chce coś powiedzieć. Widzimy to wyraźnie w zachowaniu proroków i tych rekwizytów, jakie używali do obrazowania swojego proroctwa, które mieli do przekazania swemu narodowi. Ale co Bóg chce powiedzieć do nas? Co chce pokazać przez rozcięte na poły zwierzęta? Co Bóg chce pokazać? Ja myślę tak. Po pierwsze, rozcięte połówki mówią nam o jednej całości. Tak jak przymierze, choć składane przez 2 niezależne podmioty, w tym wypadku to jest Bóg i człowiek, łączą się jednak dokładnie, tak te 2 dopasowane połówki stanowią jedną całość. Jedną całość. Po drugie, przymierze nie może być zerwane. Przymierze mają charakter wieczny. Z Biblii wiemy, że Bóg zawsze dochowuje wierności swojego przymierza. Niestety często zdarza się tak, że człowiek zrywa to przymierze, jakie zawarł z Bogiem, a więc nie dość poważnie traktuje te składane Bogu obietnice w dniu, kiedy zawiera z Nim przymierze. I każdy Izraelita był świadom jednak ceny, jaką przyjdzie mu zapłacić za zerwanie przymierza. Bóg powiada w księdze Jeremiasza w ten sposób. Bardzo ciekawy tekst i myślę, że powinniśmy ten tekst też dobrze zauważyć. To jest księga Jeremiasza, 34 rozdział, werset 18. Tam jest mowa o tym, o ludziach, którzy nie dochowują przymierza, w jaki sposób będą traktowani. Bóg powiada tak, i postąpię z tymi ludźmi, którzy przekroczyli moje przymierze, nie dotrzymali warunków przymierza, jakie zawali ze mną, jak z cielcem, którego rozcięli na 2 i przeszli między jego połówkami. A więc dla Izraelitów rozcięcie połowy zwierząt było jednoznacznym przesłaniem, a też i zarazem ostrzeżeniem i przypomnieniem, jeśli nie dotrzymał obietnic, niech Bóg uczyni ze mną jak z tym zwierzęciem. Bardzo poważna historia i bardzo poważne słowa. Bo tak na marginesie chciałbym zauważyć, to tylko na marginesie, że Bóg na przykład małżeństwo traktuje jako zawarcie przymierza. Przymierza między 2 ludzi, którzy teraz 2 mają się stać jednym ciałem i nikt nie ma prawa te 2 złączone połówki rozdzielić. Małżeństwo to nie jest kontrakt na rok, czy na 2, czy na jakiś określony czas. To przymierze na wzór małżeństwa i Chrystusa i Kościoła. Ale o tym może kiedyś inni będziemy mogli mówić. To jest temat na zupełnie inne rozważanie. Bóg, jak powiedzieliśmy, zawsze dotrzymuje swoich obietnic. A zawarcie przymierza traktuje bardzo poważnie. Ponieważ to On wychodzi z inicjatywą zawarcia przymierza, często jest tak, jakbyśmy to powiedzieli, cały ciężar i trud zobowiązania Bóg bierze na siebie, a od nas jedynie oczekuje, że będziemy wypełniać złożoną obietnicę i będziemy wierni temu przymierzu. Tylko tyle. No bo cóż taki Noe, albo cóż taki Abram mogli zaofiarować Bogu w tym momencie, kiedy Bóg zawierał z nim przymierze. To Bóg zobowiązał się do wypełnienia złożonych obietnic, natomiast od człowieka oczekuje jedynie wiary i wierności okazywanej jemu w przestrzeganiu jego zaleceń i przykazań. Czy człowiek jednak zawsze jest wierny swemu przymierzu, które zawiera z Bogiem? Wielu z nas zawarło przymierze z Bogiem. Ale czy zawsze jesteśmy wierni temu przymierzu? Jak traktujemy owe przymierze z Bogiem? Jak traktujemy tego, który wychodzi z inicjatywą, aby zawrzeć z nami przymierze? Ja myślę, że często Boga traktujemy jako sługę. A przecież kontrakt nie jest zawierany nie tylko pomiędzy Bogiem a człowiekiem i przymierze. To nie jest na zasadzie, że równy z równym zawierają owe przymierze czy kontrakt, ale to Bóg jest tym, który jest tą stroną inicjującą. Natomiast my jesteśmy sługami. A często jest odwrotnie. To my traktujemy Boga jako sługę. Jest to pewne zuchwalstwo współczesnego człowieka, jeśli tak traktuje swego Boga, traktuje go tylko i wyłącznie jako sługę. Młody chłopak powiada, tyle razy prosiłem Boga o tę dziewczynę. Krysie czy Marysie, a ona nawet nie spojrzy na mnie. Jeśli tak, to nie chcę, Boże, z Tobą mieć nic wspólnego. Do widzenia. Albo tyle razy Cię prosiłem, Boże, o to czy o to, a Ty nie odpowiadasz. Nie będę Cię więcej o nic prosił. Do widzenia. Również zuchwalstwem współczesnego człowieka jest traktowanie Boga jako równego kontrahenta, z którym możemy negocjować kontrakt. Widać to w sytuacjach, gdy czujemy się zagrożeni, bądź czasem bezradni, kiedy próbujemy z Bogiem zawierać jakieś układy. Scenariusz jest zawsze podobny. Może go znamy nawet z własnego życia. Boże, jeśli mnie wyrwiesz z tego kłopotu, albo mnie wyrwiesz z tej choroby, albo przeprowadzisz przez tę operację, którą czekał, albo przeżyję, albo uda Ci się to czy tamto osiągnąć, to wtedy będę Ci służył, wtedy oddam Ci swoje życie. Ale wiecie, Bogu nie tyle zależy na naszym służeniu, czy też na naszych ofiarach, ile na tym, by być z nami i by nam błogosławić, byśmy mogli przeżywać prawdziwe szczęście. Popatrzmy na inne przymierze, jakie Bóg zawarł z Jakubem, praojcem Jakubem, wnukiem Abrahama, a synem Izaaka. Rzecz dzieje się, kiedy Jakub ucieka z domu przed gniewem swego brata Ezawa, którego paskudnie, jak to dzisiaj byśmy powiedzieli, wykantował. Jakub ucieka z Berszeby do Haranu, gdzie mieszkała rodzina jego matki, i w pewnym miejscu zatrzymuje się na nocleg. Pewnie nie za wygodnie mu wtedy było, gdy zamiast domowej poduszki i wygodnego łóżka położył się na ziemi, a pod głowę położył kamień. Ale miał za to piękny sen. Miał za to piękne widzenie. Oto drabina z ziemi do nieba, a po niej stępujący i stępujący aniołowie. W tym śnie Jakub usłyszał też głos Pana Boga, który przypomniał mu i potwierdził treść przymierza, jakie zawarł z jego dziadkiem, Abrahamem. A zaraz Bóg zapewnił, że będzie też i z nim, z Jakubem, dokądkolwiek pójdzie, przywiedzie go z powrotem do tej ziemi i nie opuści go, dopóki nie uczyni tego, co przyrzekł. Ciekawe, że Pan Bóg nic w zamian nie żąda od Jakuba, bo jak powiedzieliśmy, Bóg oczekuje jedynie wiary i wierności Jego słowa. Ale Jakub myślał tak, jak wielu z nas myśli, że możemy być równymi partnerami Boga i możemy z Nim zawierać nie tyle przymierze, co kontrakt. Posłuchajmy, jaka reakcja była Jakuba na ten sen. Wstawszy wcześnie rano, Jakub wziął ów kamień, który sobie położył pod głowę, postawił go jako pomnik i nalał oliwy na wierzch i nazwał to miejsce Betel. Przedtem miejscowość to nazywała się Luz. I złożył tam Jakub ślub i powiedział, jeśli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, którą się udaje, i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie, i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim, a kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym. Ze wszystkiego, co mi dasz, będę Ci dawał dokładnie dziesięcinę. Oto prawdziwy biznesmen. Prawdziwy biznesmen. ten wie, jak zawrzeć najlepszy kontrakt i to z Bogiem. Po swojej stronie potrafi wyciągnąć jak najwięcej, a swoją umowę opatrzyć warunkami wykonywalności tej klauzuli typu słowem jeśli. Jeśli. Wszystko to, Boże, będzie aktualne z mojej strony, a więc będziesz moim Bogiem, zbuduję ci nawet dom, może nawet zobowiążę się dawać ci regularnie 10. część moich dochodów, czy 10. ale to wszystko za jedyne drobną fatygę z twojej strony. Boże, jeśli będziesz mnie szczekł w drodze, jeśli mi dasz dostatek chleba i ubrania, no jeśli bezpiecznie wrócę do domu mojego ojca, to wtedy, to wtedy. Jakże niedojrzałym duchowo człowiekiem jest Jakub. Ale czy to tylko Jakub? Czy czasem nie jest on podobny do wielu z nas? To nie my dyktujemy Bogu warunki, ale on nam. Na dobrą sprawę zauważmy, że Bóg nie żądał w zamian za opiekę nad Jakubem nic od Jakuba. Bóg wypełnił jedynie swoje przymierze, jakie zawierał z Abramem, a Jakubowi chciał je tylko przypomnieć i potwierdzić owe przymierze. Inne może pytanie brzmi, czy Bóg czuł się urażony warunkami, jakie postawił Jakub? Czy Bóg czuł się jakby obrażony tym, że Jakub miał czelność mówić, jeśli Panie dasz to, czy tamto, to wtedy będę to, czy tamto wykonywał dla Ciebie. Wiecie, to jest trochę tak, jak z pytaniem dziecka do matki. Często dzieci tak pytają, mamusiu, a jak będę grzeczny, czy wtedy będziesz mnie kochać? To dziecko nie wie, że miłość matki jest niczym nieuwarunkowana. Matka będzie kochać dziecko i wtedy, kiedy jest grzeczne, i wtedy, gdy za swoje grzeszne sprawki synek znajdzie się w więzieniu za kratkami. Miłość jednak nam i nam ludziom, a też sądzę też i Bogu, jeśli ze swej strony, po tej drugiej stronie, coś potrafimy Bogu zaoferować i chcemy to zrobić szczerym sercem. Matce czy ojcu za pełne poświęcenie względem dziecka sprawia, wiecie, radość nawet i niewiele tego, co może się od dziecka spodziewać. Czasem jest to jakaś własnoręcznie narysowana laurka czy uśmiech dziecka i to matce zupełnie wystarczy. Jakże się matka wtedy cieszy, prawda? Taka laurka wisi na lodówce później, prawda? Bo to od wnuczka, albo od synka, albo od córeczki, prawda? W Starym Testamencie czytamy również o jednym z najważniejszych przymierzy, jakie Bóg zawarł swoim ludem. To właśnie ze względu na to przymierze naród izraelski jest nazwany narodem przymierza. Zwani są nawet synami przymierza. Z żadnym innym narodem na ziemi Pan Bóg nie zawarł swojego przymierza jak właśnie swoim narodem wybranym z potomkami Abrahama. To przymierze Bóg zawarł wkrótce po wyprowadzeniu Izraelitów z niewoli egipskiej. Pewnie wiecie, o czym będziemy już mówić teraz. Tam na pustyni pod górą Synaj Bóg przekazał poprzez swego sługę Mojżesza swoje święte przykazania. Przymierze to zapewniło Bożą ochronę, Jego błogosławieństwo i powodzenie dla Izraela, które miał odtąd żyć według, który miał odtąd żyć według przykazań i wskazań samego Pana. Przez Mojżesza została spisana Księga Przymierza, a Pan Bóg na dwóch kamiennych tablicach wyrył 10 przykazań, które miały normować życie każdego Izraelity. W naszych Bibliach 24 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, kiedy jest o tym mowa, zatytułowany jest Zawarcie Przymierza. Zawarcie Przymierza. Nie mamy dzisiaj czasu, by ten rozdział przeczytać w całości, ale zwróćmy uwagę na wersety od 3 do 8. 24 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej od 3 do 8 wersetu. Przyszedł więc Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie prawa. Lud zaś jednogłośnie odpowiedział mówiąc, wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy. Wtedy Mojżesz spisał wszystkie słowa Pana, a wstawszy wcześniej rado, zbudował ołtarz u stóp góry i postawił 12 pomników dla 12 plemion izraelskich. Polecił też młodzieńcom z synów izraelskich złożyć ofiarę całopalną, a ci zarżnęli ciele na rzeźną ofiarę pojednania dla Pana. Potem wziął Mojżesz połowę krwi i wylał do czaszy, a drugą połowę krwi wylał na ołtarz. Następnie wziął Księgę Przymierza i głośno przeczytał ludowi, ten zaś rzekł, wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Wziął też Mojżesz krew i pokropił lud, mówiąc: oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. Zwróćmy raz jeszcze uwagę na to, że najważniejszym dla Izraela przymierzu to nie człowiek decyduje o treści przymierza, lecz ten, który jest jego inicjatorem. To Bóg poprzez Mojżesza przekazuje swojemu narodowi swój święty zakon, a naród jedynie potwierdza, że chce te Boże warunki wypełnić, przyjąć i zachować. Przymierze zostaje przypieczętowane krwią cielców i wołów złożonych na ofiarę Bogu. Tą krwią Mojżesz pokropił cały lud. Odtąd Izraelici, zwani później Żydami, są synami przymierza. Tak jak to później zauważył apostoł Paweł, mówiąc o swoich braciach według ciała, do nich należy synostwo i chwała i przymierza i nadanie zakonu i służba Boża i obietnice. Niestety, Boży naród wybrał wielokrotnie inną drogę. Wolał łamać warunki owego przymierza, niż być jemu wiernym. Odstępował od Pana, zapomnieli o nim, służyli z innymi bogami, służąc nie Bogu żywemu, a bożkom, które nic pomóc nie mogły. Historia narodu izraelskiego jest więc tragiczna. Źle się im działo, gdy zapominali o Bogu i o zawartym z nim przymierzu. Gdy zaczynali czcić innych bogów, odwracając się tyłem do swojego Boga żywego. Jeszcze gorzej, gdy byli zabierani do niewoli, gdy musieli patrzeć na śmierć swoich bliskich, zabijanych na ich oczach przez ich wrogów. Tragicznym finałem było zburzenie ich ukochanej świątyni i rozproszenie ich po całym świecie na prawie 2000 lat. A potem, już w dalszych czasach, 6 milionów Żydów straciło życie w Holokauście. Takie są fakty. Takie są fakty. Czy one odnoszą się do tylko łamiących przymierze Izraelitów? Czy też może powinniśmy myśleć o nas samych, jeśli łamiemy przymierze zawarte z Bogiem? Czy Bóg jednak całkowicie zapomniał o swoich obietnicach, o swoim przymierzu, o swoim narodzie? W liście do Hebrajczyków czytamy tak. Oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą od najmniejszego do największego z nich, gdyż łaskawy będę, a nieprawości ich, a grzechów nie wspomnę więcej. Bóg zapowiada również i z tym upadłym narodem zawarcie nowego przymierza. I to jest ta druga szansa. Ta druga szansa, która jest też i dla wszystkich tych, którzy łamią przymierze z Bogiem. Bóg nie chce, abyśmy na własnej skórze mogli doświadczyć tego, co powiedział w księdze proroka Jeremiasza, jak postąpi z tymi, którzy łamią jego przymierze. Kiedy będzie musiał ich rozciąć, jak rozcina się na poły owe zwierzęta. Bóg daje swemu narodowi powtórną szansę i Bogu dziękujemy za to, że nie jest Bogiem mściwym, że nie jest Bogiem tym, który tylko raz daje człowiekowi szansę. Daje ją wtedy, kiedy człowiek chce na nowo powrócić do Boga, kiedy na nowo chce odnowić swoje przymierze z Bogiem, kiedy chce trwać w tym przymierzu. Głównym zarzutem Pana odnośnie swego narodu jest to, że nie wytrwali oni w moim przymierzu, mówi Pan. A jeśli potem Bóg powie, że to pierwsze przymierze nie było wolne od braków, to z całą pewnością tych braków należy szukać nie po stronie Boga, ale po stronie człowieka. Bóg jednak chce na nowo, jak wspomniałem, dać nową szansę, dlatego też mówi o nowym przymierzu. Jeśli Pan Bóg da doczekać następnej niedzieli, będziemy coś więcej mówić na temat nowego przymierza. Tej nowej szansy, którą Bóg daje w Jezusie Chrystusie. Tego przymierza, które nie jest już spisane na tablicach kamiennych, ale jest spisane w sercach ludzkich, palcem Bożym. Tego przymierza, którego nigdy nie powinniśmy łamać. I dałby Pan, abyśmy dzisiaj Bogu dziękowali za to, że daje nam kolejną szansę. Dałby Pan, abyśmy dzisiaj dziękowali za to, że jest Bogiem, który jest wiecznie miłującym. Jest Bogiem, który wprawdzie dyktuje warunki przymierza, ale dzieje się to dla naszego dobra. Jest Bogiem, który nie oczekuje, że zamian będziemy mu wielkie rzeczy czynić. On nie potrzebuje tych wielkich rzeczy. On potrzebuje wierności. On potrzebuje tego, byśmy byli z nim związani. On potrzebuje tego, byśmy mogli blisko niego stać. A też od czasu do czasu, tak jak dzisiaj brat nas zachęcał, powiedzieć dziękuję Bogu memu w czasie publicznego zgromadzenia. Czy to tak trudno powiedzieć dziękuję Bogu? Zauważmy, ile dzisiaj osób się modliło, czy jakieś nowe osoby, które nigdy się z Bożym nie modliły, modliły się dzisiaj? Znaczy, Mariuszu, dzisiaj się jakieś nowe osoby modliły, których nigdy nie słyszałeś z Bożym? Chyba nie. Ja też tak zauważyłem. A przecież nie jest nas tutaj 10. Nie jest tutaj nas 5. Jest nas około 100, 180, nie wiem, ile z nas osób dzisiaj na sali. 200 miejsc ma ta sala. Czy tak trudno powiedzieć Bogu dziękuję? Jeśli zawarliśmy z Nim przymierze, powinniśmy być pełni wdzięczności. Jakże często odstępujemy od Boga, jakże często się odwracamy. Bogu dzięki, że On jest wierny. I świadectwo, które dzisiaj też obchodzimy w Wieczerzy Pańskiej, najlepiej o tym mówi. Bóg jest wierny swemu przymierzu i chce swego przymierza dochować. Niech i my mamy tą samą chęć i tą samą wolę. Amen.